7 minut po godzinie 17. Jest niedziela, 20 dzień maja 2018 roku. Czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, a przed mikrofonem Dawid Cytrowski. Zapraszamy na blisko 3-godzinne spotkanie z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. Dziś danie główne to oczywiście transmisja meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. W ostatniej 37. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. To od godziny 18, ale zanim połączymy się z Ina Stadionem, to czeka nas tradycyjnie przegląd najważniejszych wydarzeń minionego weekendu. Pomówimy o sukcesie piłkarzy Warty Poznań, będzie o biczy sokerzy, o żużlu i plażowej piłce ręcznej. Zajrzymy także do Dusznik, gdzie w piątek Piotr Lisek zorganizował lekkoatletyczny meeting, a także do Krotoszyna, gdzie przeniosła się rywalizacja na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Teraz jednak najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie. O 18.00 rozpoczną się 4 mecze w grupie mistrzowskiej piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W grze o tytuł zostały już tylko dwie drużyny. W Białymstoku Jagiellonia zagra z Wisłą Płock, a w Poznaniu Lech zmierzy się z Legią Warszawa. Justyna Święty wygrała bieg na 400 metrów na mityngu w Osace. Polka uzyskała czas 51.05, który jest trzecim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki. Dodajmy, że piąte miejsce w tym samym biegu zajęła poznanianka Patrycja Wyciszkiewicz, która finiszowała z czasem 52.06, czym wypełniła minimum na Mistrzostwa Europy w Berlinie. Najlepszy w rzucie młotem był trzykrotny mistrz świata Paweł Fajdek. Polak posłał młot na odległość 78 metrów i 51 centymetrów. Trzeci był Wojciech Nowicki z wynikiem 76 metrów i 66 centymetrów. Reprezentantom Polski nie udało się wywalczyć podium w drugim dniu zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie, które odbyły się w Szegedzie na Węgrzech. W niedzielę najlepiej poradziła sobie Marta Walczykiewicz z KTW Kalisz, która była czwarta w K1 na 200 metrów. Ukrainka Jelina Switolina triumfowała w niedzielnym finale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Switolina pokonała w meczu kończącym turniej Rumunkę Simonę Halep 6-0 i 6-4. Przypomnę, że Polka Magdalena z AZS-u Poznań odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji. Jadący Hyundaiem i20 WRC Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii, 6. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. 9. miejsce ze stratą 16 minut i 17 sekund zajął Łukasz Pieniążek ze Skody Fabii R5, który był także drugi w klasyfikacji WRC2. A w żużlowej pierwszej lidze Kark Waran Start Gniezno wysoko przegrał na wyjeździe z Rowem Rybnik. Niespełna 10 minut po 17, czas na muzyczny oddech, a później pomówimy o futbolu.
Są takie dni, gdy nie...
Futbol, 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 przeżyjmy to jeszcze raz, śpiewała Maryla Rodowicz. No nie wiem, czy kibice Lecha Poznań jeszcze raz chcieliby przeżyć rundę finałową taką, jaką oglądaliśmy w tym sezonie. Fakty są takie, że przed ostatnim 37. meczem w tym sezonie piłkarze Lecha Poznań są już pewni trzeciego miejsca w tabeli. Wyżej nie podskoczą, nie spadną także z tego trzeciego miejsca. Czy mają o co grać w starciu z Legią Warszawa? O tym poznański dziennikarz Józef Diaczenko, obrońca Rafał Janicki i trener Rafał Ulatowski.
Chodzi o to, żeby jakimś wreszcie pozytywnym akcentem ten sezon zakończyć, żeby pokazać, że nie wszystko zostało stracone, że coś jednak drzemie w tych chłopakach, że potrafią wyzwolić z siebie trochę energii, woli zwycięstwa i pozbawić Legię tego tytułu. Chociaż nie wszystko od Lecha i od Legii zależy, także od Jagiellonii, ale gdyby udało się wygrać ten mecz, to już na pewno Legia nie będzie mistrzem Polski. Sądzę, że Jagiellonia sobie poradzi z Wisłą Płock.
Tak się zastanawiam, bo patrząc i po reakcjach zawodników, trochę mam wrażenie, że oni są już zmęczeni tym sezonem i chcieliby, żeby on się po prostu jak najszybciej zakończył, zważywszy na to, co się działo w tych 6 na razie rozegranych spotkaniach rundy finałowej.
Magia meczu, który się określa jako derby Polski, też ma swoje znaczenie i gdyby to był inny przeciwnik niż Legia, z pewnością trudno by było piłkarzy zmobilizować do jakiegoś większego wysiłku. Przeciwnik jest jaki jest i myślę, że ci zawodnicy, którzy są już trochę dłużej niż jeden sezon w Lechu, potrafią jednak spiąć się na wyżyny swojej obecnej formy i coś zaprezentować, za co kibice będą im wdzięczni.
Czy uczyć na salę Legii? No, gramy dla siebie, wiemy z kim gramy. Mecze z Legią zawsze wywołują jakieś większe emocje. Zdajemy sobie sprawę, że łagodnie mówiąc, że daliśmy ciała w tej rundzie finałowej i może tym meczem teraz z Legią, jakimś zwycięstwem, to osłodzimy im to lekko, bo to na pewno będzie i tak mało dla nich i zdajemy sobie sprawę, że dla nas też cele były inne. Liczymy, że po prostu, że wygramy ten mecz.
A jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy piłkarzami, którzy grają po to, by wygrywać mecze. Nie ma tu chyba nikogo w szatni, dla którego to jest pierwszy mecz z Legią. Wszyscy piłkarze mogli poczuć ciężar gatunkowy tego spotkania, co to oznacza dla Poznania, dla Wielkopolski. Znamy też sportowe kulisy, jakie towarzyszą temu meczowi. Różne założenia, co będzie w przypadku wyniku 1x albo 2. W związku z tym jesteśmy zmobilizowani, jesteśmy gotowi. Najlepiej jak potrafimy, będziemy w najlepszej dyspozycji w niedzielę o 18.
Trener Ulatowski w poniedziałek kończy swoją pracę jako pierwszy szkoleniowiec. Zastąpi go Iwan Dziurdziewicz. To dobry wybór?
Ciekawy wybór, bo Iwanowi prędzej lub później groziła w cudzysłowie taka sytuacja, że obejmie pierwszą drużynę. Nie wiem, czy nie za wcześnie, okaże się. No w tej chwili władze klubu zdecydowały się na taki ruch, chcąc, podejrzewam, zaangażować do tej roli kogoś, kto będzie z automatu zaakceptowany przez kibiców. I to był jeden z głównych motywów. Nie mam zielonego pojęcia, czy Iwan już jest do tego gotowy. Mentalnie z pewnością tak, skoro się tej roli podjął. A jest to człowiek silny, jest to legenda klubu, człowiek, którego kibice swego czasu nosili na rękach. No mogę tylko mieć nadzieję, że będą go nosić na rękach również jako trenera kiedyś na pewno, a mam nadzieję, że to będzie już podczas tego podejścia do pierwszej drużyny.
Trzymamy kciuki za Iwana Dziurdziewicza. Zobaczymy, jak sprawdzi się na stanowisku pierwszego trenera, pierwszego zespołu. Wczoraj, drodzy Państwo, poznaliśmy za to drugiego spadkowicza z Lotto Ekstraklasy. Do Sandecji Nowy Sącz dołączył Brukbet Termalika Nieciecza, który przegrał na wyjeździe z Piastem Gliwice 0-4. W innych wczorajszych spotkaniach Śląsk-Wrocław także na wyjeździe wygrał z Arką Gdynia 1-0. Krakowia uległa Pogoni Szczecin 1-4, a Lechia Gdańsk zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 1-1. Tyle o Ekstraklasie. Oczywiście z Inea Stadionem będziemy się jeszcze podczas tej audycji łączyć. Będzie rzecz jasna także transmisja meczu z Legią Warszawa, ale teraz pomówmy o drugiej lidze i o wielkim sukcesie piłkarzy Warty Poznań. Wczoraj w ogródku przy drodze dębińskiej Zieloni grali mecz o awans z Radomiakiem Radom. To spotkanie oglądał Grzegorz Hałasik.
Artur Marciniak, jeden z bardziej doświadczonych graczy poznańskiej Warty. Zwycięstwo 1-0 z Radomiakiem i upragniony awans do pierwszej ligi.
Gratulacje dla wszystkich kolegów z drużyny, którzy grali więcej, grali mniej. Dla trenera, sztabu trenerskiego, wszystkich osób, które nam tutaj pomagały. To jest nasz wspólny sukces. Mecz miał taki przebieg, że która drużyna strzeli pierwsza bramka, ta wygra. Mieliśmy sytuację w pierwszej połowie, nie udało się strzelić. W drugiej połowie piękne uderzenie Przemka Kity. Strzeliliśmy bramkę na 1-0. Później się trochę cofnęliśmy, czekaliśmy na swoją okazję. Niewykorzystany rzut karny, emocje. Dramaturgia, myślę, że dzisiaj było wszystko tutaj w ogródku. Taki mieliśmy cel, żeby dzisiaj wygrać u siebie, zrobić to, a nie patrzeć na tabelę, jak się wyniki poukładają. No i to się udało, to jest piękne, na pewno nie zapomnę tego przez długi, długi czas.
trener piłkarzy Warty Petr Nemec. Gdy nadarzyła się już pierwsza okazja, by awansować, od razu szansę wykorzystaliście.
Z tego się bardzo cieszę, bo się bałem, że będziemy to przeciągali, a wiedzieliśmy, że mamy trudnego przeciwnika, który wiedział też, że jeżeli dzisiaj przegra, to się mu to wszystko zamyka, już musi tylko myśleć o barażu i dlatego też to było ciężkie, ale myślę, że naprawdę zespół dzisiaj pokazał charakter. Nie mówię, że jesteśmy grali jakąś piękną piłkę dla oko kibica, ale my wszystko podporządkowaliśmy tego celu, a to był awans i udało się.
Lepiej smakuje taki awans wywalczony w bezpośrednim meczu z kimś, kto też o to walczy.
Tak jest, bardzo to cieszy, że i u siebie na boisku to też zawsze jest lepiej niż gdzieś tam na wyjeździe, także widzę, jak chłopaki się cieszą i jestem zadowolony.
Nagrodą dla trenera zawsze jest oczywiście wynik drużyny, ale gdy powędruje w górę podrzucany przez podopiecznych, to też musi cieszyć.
No tak, tak, tak. Długo już to nie zażyłem. Zażyłem to dwa razy, kiedy awansowałem z Miedzią Legnica właśnie też do pierwszej ligi, wtedy to była druga liga, i z Flotą Świnoujście też.
Pierwsza wykorzystana sytuacja i już spokojnie możemy te dwa mecze oglądać z boku, nie patrząc na nikogo innego.
Kapitan piłkarzy poznańskiej Warty Bartosz Kieliba. Bramka strzelana na początku drugiej połowy, piękne uderzenie Przemysława Kity, niewykorzystany rzut karny. No i to oczywiście musi prokurować nerwową końcówkę.
Tak, trochę przez śmiech powiem, że przynajmniej były jakieś emocje do ostatniego gwizdka, więc tutaj na brak emocji nie można było narzekać. Wiadomo, szkoda tego niewykorzystanego rzutu karnego, ale dzisiaj naprawdę już nie zmartwi mnie to nic. Liczyło się tylko zwycięstwo, obojętnie w jakim stylu, w jaki wynik, czy byłoby tu 5-4 czy 1-0.
Różnie się ten sezon układał, różnie się ta wiosna układała.
Niektórzy nie mają pojęcia, w jakich ciężkich chwilach musieliśmy się borykać i walczyć tutaj z innymi zespołami, więc myślę, że zasłużyliśmy na ten awans jak mało kto w tej lidze.
Ta pierwsza liga na razie będzie grała w Grodzisku Wielkopolskim, drodzy Państwo, bo ze względu na remont ogródka, który jest planowany, przynajmniej te pierwsze spotkania w pierwszej lidze Zieloni będą rozgrywać w Grodzisku Wielkopolskim, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej ten remont na stadionie przy drodze Dębińskiej przebiegnie i Warta wróci do swojego domu. W pozostałych spotkaniach tej 32. kolejki drugiej ligi GKS Bełchatów wygrał z Wisłą Puławy 3-0. ŁKS Łódź rozbił Siarkę Tarnobrzeg 4-2. Zlicz Pruszków zremisował z Rozwojem Katowice 3-3. GKS Jastrzębie pokonał Legionowie 3-1, a Stal Stalowa Wola wygrała z Rowem Rybnik 4-0. W tabeli na prowadzeniu GKS Jastrzębie 61 punktów, Warta ma punktów 60, a ŁKS 59 punktów. Te trzy drużyny już zapewniły sobie awans do pierwszej ligi. Na zamknięcie naszego mini bloku piłkarskiego przenieśmy się jeszcze na plażę. Na Lotto Plaży Wolności w Poznaniu reprezentacja Polski do lat 21 w Beach Soccerze rozegrała kontrolny dwumecz z Czechami. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 10-3, dziś zwyciężyli dopiero po rzutach karnych, mówi selekcjoner Polaków Wojciech Polakowski.
No wczoraj zagraliśmy naprawdę fantastycznego beach soccera i dzisiaj reprezentacja Czech trochę wyciągnęła wnioski, ale my troszeczkę słabiej zagraliśmy, bo próbowaliśmy jeszcze więcej innych zawodników. A dzisiaj co? No przyszło dużo ludzi, rzuty karne, dogrywka, wszystko co kwintesencja sportu, a zwycięstwa się liczą, najważniejsze.
2-0 już prowadziliście w tym niedzielnym spotkaniu, ostatecznie Czesi doprowadzili do dogrywki, potem rzutów karnych. Trochę brak konsekwencji w obronie, czy to po prostu no dobrze się bawiliście i przede wszystkim ten drugi mecz to taki dla kibiców?
Nie, absolutnie nie bawimy się. Jesteśmy przygotowani w każdym meczu z szacunkiem do przeciwnika. Prowadziliśmy 2-0, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest mecz towarzyski. Chcieliśmy kilka wariantów spróbować innych niż wczoraj. No pokazał ten drugi mecz, że jednak jeszcze jest nad czym pracować, ale zwycięstwo, tak jak powiedziałem wcześniej, dogrywka, dostaliśmy na remis. Myślę, że i tak byli, prowadziliśmy grę i zabrakło troszeczkę siły i dokładności.
Krystian Karolak, reprezentacja U21, beach soccera. Dodajmy, że bohater niedzielnego spotkania, obroniony rzut karny, który ostatecznie zdecydował o tym waszym zwycięstwie. Była duża radość.
Radość oczywiście była, tak. Teraz pozostało nam tylko i wyłącznie się cieszyć, tak jak widać, chłopaki już bardzo, bardzo zadowoleni. Uśmiech na twarzach. Czy bohater tego meczu? Myślę, że nie. Myślę, że jednak cała drużyna to zapracowała. Rzut karny 1 obroniony na 3, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Skupiamy się teraz na turnieju na Węgrzech.
Było tak łatwo w sobotę, czy tak trudno w niedzielę? Bo różnica wynikowa, jeśli chodzi o te dwa spotkania, dość duża.
Tak, dość duża różnica. Myślę, że zagrało tutaj trochę zmęczenie, bo jesteśmy już tutaj parę dni na tym zgrupowaniu. Parę treningów było. Dzisiaj też przede wszystkim było dużo cieplej, tak? Więc te nogi były troszkę cięższe. Aczkolwiek wyciągamy wnioski, nie przejmujemy się tym, cieszymy się ze zwycięstwa.
Jak wam się podoba ta plaża w samym centrum miasta?
Fajna atmosfera, bardzo tutaj zostaliśmy ciepło przywitani, także bardzo się cieszę, że tutaj byliśmy. Mam nadzieję, że za rok też tutaj będziemy.
A ja obiecuję Państwu, że my na plaży w samym centrum Poznania jeszcze podczas tej audycji powrócimy.
Radio Poznań.
A w żużlowej Ekstralidze w piątek bardzo gładkie zwycięstwo wyjazdowe Fogo Unii Leszno nad Getwellem Toruń 53-37 i ważna wygrana Eurofinance Polonii Piła w pierwszej lidze nad Orłem Łódź 49-41. Z kolei dzisiaj, o tym Państwa już informowałem na początku, niestety wysoka porażka Kargwarant Startu Gniezno na wyjeździe z Rowem Rybnik 22-68. Z kolei w drugiej lidze wczoraj w wielkopolskich derbach w Rawiczu spotkali się lider tych rozgrywek MDM Komputery TŻ Ostrowia Ostrów Wielkopolski oraz wicelider Unia Kolejarz Rawicz. Jeszcze po wyścigu 12 gospodarze prowadzili 10 punktami, jednak końcówka meczu należała do gości. W ostatnim biegu doprowadzili do remisu, z czego cieszył się bardzo trener Ostrowi Mariusz Staszewski.
Nominowane gdzieś tam poszły, troszkę przybrakło. Myślę dzisiaj tak z przebiegu meczu trochę punktów młodzieżowców, bo do tej pory to nam bardzo dobrze funkcjonowało, ale tutaj naprawdę para jest bardzo mocna jak na drugoligowe warunki, także. No ale wyjazdowy remis myślę, że cieszy, nie ma co narzekać.
Mecz zacięty.
Z początku szły taktyczne, ale jeszcze wtedy myślę, że troszkę w kratkę jeździli moi liderzy, dopiero końcówkę gdzieś tam lepiej poszło.
Kiedy kolejarz wygrywał 10 punktami, wierzył pan jeszcze w ten końcowy sukces?
Myślę, że tak. Z biegu na bieg wyglądał lepiej i właśnie tutaj dużo zależało od 13 biegu, poszło i...
No właśnie, Zbigniew Suchecki przebudził się w ostatnich biegach. Co wam pomogło?
No tak, odwrotnie jak Biarne. Początek dobry, końcówka słabsza. No ale to w meczach wyjazdowych zawsze jest tak, że nie wszyscy mogą zrobić po 12 punktów.
Panie trenerze, czuje pan niedosyt?
Po meczu, gdzie się prowadzi 10 punktami i się remisuje, zawsze pozostaje niedosyt.
Trener Unii Kolejarza Rawicz, Roman Jankowski.
Ale to jest sport i tutaj Ostrów na pewno jest bardzo silnym zespołem. Przed zawodami, no to pewnie ciemno bym ten remis remis brał, ale wiadomo, że cel był jeden, żeby wygrać. Punkty podzielone, nie jest najgorzej, jedziemy dalej. Myślę, że w następnych zawodach tutaj w Prawiczu postaramy się o trochę lepszą jazdę. No trochę tak się poukładało, no, ten 13 wyścig nieszczęsny, gdzie przez myśl by mi nie przeszło w ogóle to, że możemy przegrać ten bieg. No, przegraliśmy 5-1 i tak w sumie nie do końca później to wszystko wypaliło.
Co się stało? Mieliście 10-punktową przewagę w pewnym momencie, prawda?
No taka prawda, no mieliśmy 10 punktów, ale tak jak mówię, Suchecki na koniec się obudził, pojechał dobrze i przybył w dwóch biegach później 5 punktów i myśmy przegrywali. Damian trochę słabiej na końcu pojechał w tym ostatnim wyścigu, coś tam silnikiem nie najlepiej było do końca. No i remis.
Ale tak naprawdę walczyły na to, że dwie równorzędne drużyny.
No na pewno tak. Wynik świadczy o tym, że drużyny były wyrównane i ten wynik został podzielony na pół.
Najwięcej punktów dla Unii Kolejarza zdobył Wiktor Trofimow junior.
Mecz był zacięty, nie? No bo rywal był no, najmocniejszy jako w drugiej lidze. Dawaliśmy z chłopakami wszystko siebie, ale no niestety mamy co mamy, mamy remis, ale nic. Potrzebno się szykować dalej na następne meczy, starać się mocno i odrabiać to. No i starać się w Ostrowie pojechać jak najlepiej.
Jesteś zawiedziony remisem?
Szczerze mówiąc, chcieliśmy wygrać. Po to jedziemy, żeby wygrywać, a nie remisy robić i przegrywać. Mieliśmy dużą przewagę, ale niestety goście nam dojechali i no i jest remis.
Pół minuty wybije w pół do szóstej. Drodzy Państwo, są takie rzeczy, o których w audycji w Sportowym Rytmie nie możemy nie powiedzieć. Drużyna BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski awansowała do wielkiego finału Polskiej Ligi Koszykówki. To największe osiągnięcie w historii Stalówki po brązowych medalach w 2002 roku i przed rokiem. Także był brązowy medal. Teraz Stalówka ma już minimum srebrny medal. Czekamy w dalszym ciągu na rywala BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski w tym wielkim finale. Będzie to albo Anwil Włocławek, albo obrońca trofeum Stelmet Zielona Góra. Piąty mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się jutro we Włocławku o 17.45 i od tego też zależy, gdzie rozegrane zostanie pierwsze spotkanie finałowe. Jeśli to będzie Anwil Włocławek, no to we Włocławku. Jeśli rywalem Stali będzie Stelmet Zielona Góra, no to pierwszy mecz w Ostrowie Wielkopolskim. Trzymamy kciuki za Stalówkę, to naprawdę świetne informacje z koszykarskiego Ostrowa.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I najbliższych kilka minut właśnie o szczepiorniaku pomówimy. W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych w grupie A w spotkaniach z udziałem wielkopolskich drużyn Real Astromal Leszno przegrał na wyjeździe z SMS-em Gdańsk 27-29. Z kolei Nielba Wągrowiec uległa Sokołowi Kościerzyna 25-28. Jeszcze wynik Grunwaldu Poznań. Poznaniacy wygrali na wyjeździe z MKS-em Grudziądz 32-25. Jeszcze grupa B, tutaj jedyny wielkopolski zespół Ostrowia Ostrów Wielkopolski, która niestety na wyjeździe uległa AZS-owi Biała Podlaska 33-35. A ja wracam do swojej obietnicy, którą złożyłem kilka minut temu. Wracamy na Lotto Plażę Wolności, bo na tejże plaży rywalizowali także piłkarze i piłkarki ręczne. PGE Superliga Summer, czyli cykl turniejów o Mistrzostwo Polski, a pierwszy odbył się właśnie w stolicy Wielkopolski. Mówi jeden z organizatorów, Jakub Malinowski.
Jest to pierwszy turniej PGNiG Summer Superligi. Inaugurujemy tutaj sezon piłki ręcznej plażowej. No w niezwykłym miejscu, jak na sporty plażowe, czyli Plaży Wolności, Lotto Plaży Wolności w Poznaniu. 10. edycja tej imprezy i duża impreza w tym roku również w piłce ręcznej plażowej. Inaugurujemy Mistrzostwa Polski. No i jak widać, frekwencja mimo kilku konkurencyjnych imprez w ten weekend w Poznaniu dopisała, także trybuny prawie pełne, pogoda również, także nic, tylko podsumować to pozytywnie. My jako organizatorzy PGNiG Summer Super League jesteśmy niewątpliwie bardzo zadowoleni ze współpracy z ekipą Lotto Plaży Wolności i na pewno będziemy rozmawiać o tym, aby ten projekt kontynuować również w przyszłym roku.
W poznańskim turnieju na piasku debiutuje była reprezentantka Polski w halowej odmianie piłki ręcznej Iwona Niedźwiedź. Jak te pierwsze wrażenia po tym pierwszym turnieju?
No bardzo ciężko, ta stopa się zatapia w piasku, nie ma się z czego wybić. Ja też do końca nie opanowałam jeszcze techniki. Tutaj gry na plaży, ona też się trochę różni, więc no ciężko, ale myślę, że pierwsze kotę za płotę.
Drużyna Red Hot, czyli Bóg najlepsza w pierwszym turnieju Mistrzostw Polski tegorocznym Summer Super League i to w dodatku w Poznaniu.
Jakub Błaszczyk, trener.
I duża radość pewnie trenera, bo zwycięstwo jeszcze przed własnymi kibicami, no chyba radość podwójna.
Oczywiście, jestem dumny z drużyny. Wykonaliśmy kawał dużej roboty w sezonie przygotowawczym i tak naprawdę ten turniej był dla nas sprawdzianem przed finałami EBT w Jabłonkach, na które jedziemy jako jedyna drużyna z Polski. Oczywiście jest to też historyczne zwycięstwo, ponieważ pierwszy raz w historii naszej drużyny wygraliśmy z Piotrkowem.
W turnieju mężczyzn najlepsza drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego?
Jan Dobrowolski, BHT, GRU, Piotrków Trybunalski.
Sporo emocji było w tym wielkim finale z drużyną z Płocka. I w serii shoutoutów trochę za szybko się ucieszyliście, o co tam chodziło?
Nie mieliśmy złą kalkulację, bo jeden nasz rzut, który był jednak z obrotem 360 stopni, zazwyczaj jest zaliczany za 2 punkty, został zaliczony za 1, a my tego nie zarejestrowaliśmy i stąd właśnie taka pomyłka. Przepraszamy widzów wszystkich, którzy o tym usłyszą, bo no, przepraszamy.
To jak wyglądał z perspektywy piasku tutaj tego boiska ten wielki finał, bo z perspektywy trybun wydawało się bardzo zacięty i wyrównany.
Tak, potwierdzamy, cała drużyna zgodzi się z tym, że cały mecz był bardzo zaciekły i wyrównany. Zresztą kibice mogą to potwierdzić, bo aż kurzyło się. Tak, każda z drużyn, obie drużyny musiały pracować w obronie, żeby faktycznie uzyskać rezultat końcowy. Na szczęście to nam się udało, pracować ciężej. Zostawiliśmy tutaj serce, zostawiliśmy tutaj całe, no jakby można było to i krew byśmy zostawili, ale chodziło o zwycięstwo i to nam się udało. Także w górę serca.
Drodzy Państwo, czy w górę serca będą mogli sobie pośpiewać dzisiaj kibice poznańskiego Lecha i czy będą mogli cieszyć się z 3 punktów i z tego, że przeszkodzili Legii Warszawa w zdobyciu Mistrzostwa Polski? Czas na pierwsze łączenie z naszymi komentatorami na Inea Stadionie. Krzysztof Ratajczak i Wojtek Bernard.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Stadion przy ulicy Bułgarskiej. To miał być rzeczywiście mecz o Mistrzostwo Polski. To jest mecz o Mistrzostwo Polski, z tym, że na pewno nie o Mistrzostwo Polski dla drużyny Kolejorza, która zakończy ten sezon. Sezon rozczarowań na 3. miejscu w tabeli Lotto Ekstraklasy. Dowiemy, na razie na koncie Kolejorza 60 punktów, na koncie drugiej w tabeli Jagiellonii Białystok 64 punkty, a prowadzi Legia Warszawa, która dzisiaj rywalem piłkarzy Lecha Poznań, która zgromadziła 67 punktów, no i potrzebuje przynajmniej remisu, niezależnie od wyniku spotkania w Białymstoku Jagiellonii z Płocką Wisłą, by świętować tutaj w stolicy Wielkopolski kolejną mistrzowską koronę. Czy tak się stanie?
Przekonamy się już niedługo. W Poznaniu piękna, słoneczna pogoda, wysoka temperatura. temperatura lekko wiejące tutaj w tej stadionowej. Niestety wiatr, który myślę nie będzie sprawiał specjalnych kłopotów piłkarzom ani jednej, ani drugiej drużyny. Mówiąc krótko, idealne warunki do gry. No i czekamy na dobre piłkarskie widowisko, już nawet niezależnie od tych wszystkich smaczków, o których będziemy mieli jeszcze okazję dzisiaj Państwu w ramach tej transmisji powiedzieć. Na razie na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej myślę kilkanaście tysięcy widzów. Zerkam na zegarek, jeszcze 25 minut. Niewiele zostało do rozpoczęcia dzisiejszego spotkania. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18. Myślę i to równo na tych czterech stadionach, gdzie rozgrywane są mecze grupy mistrzowskiej. Arbitrem głównym dzisiejszego starcia jest Daniel Stefański. No i on da znak za niespełna 25 minut do tego, aby piłkarze rozpoczęli walkę. Walkę o zwycięstwo. Walkę w przypadku piłkarzy Lecha Poznań o to, aby zatrzeć to złe wrażenie, jakie pozostawili w sobie w rundzie mistrzowskiej, do której przecież, przypomnijmy, przystępowali z pierwszej pozycji w tabeli.
Jakże wymowny jest taki baner rozciągnięty przy kotle, przy drugiej trybunie z białym napisem na niebieskim tle. Obok są wyniki, różne wyniki: 0 do 0, 1 do 1, 0 do 0, 0 do 0, 2 do 4, 0 do 2, 1 do 1. To te dwa ostatnie wyniki kolejorza, a wielki biały napis głosi: seryjnie pogrzebane marzenia. No tak się czujemy. A kto dzisiaj będzie walczyć o odzyskanie twarzy i choć części zaufania kibiców, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę kolejorza?
Zaskoczeń nie ma. Między słupkami Matusz Putnocki, w rwonie od prawej strony Robert Gumny, Nikola Wujadinowicz, Rafał Janicki, Piotr Tomasik, w środku pola Łukasz Trałka, Maciej Gajosy, przed nimi zagra Radosław Majewski, na prawym skrzydle Darko Jewtycz, na lewym Kamil Jóźwiak i najdalej wysuniętym piłkarzem kolejorza dzisiaj Duńczyk Krystian Gytkier. Przypomnijmy, Lechici nie mogą skorzystać w dzisiejszym spotkaniu z pauzującego za żółte kartki Emira Di Lavera. To też jakby historia, która podsumowuje występy kolejorza w tym właśnie sezonie. Przecież on był na ławce rezerwowych w ostatnim starciu wyjazdowym z krakowską Wisłą. On no, w zasadzie nie miał szans, żeby dostać żółtą kartkę i zostać wyeliminowanym tutaj z tego spotkania z warszawską Legią, a jednak w doliczonym czasie gry niepotrzebne wybiegnięcie gdzieś tam na murawie przy zamieszaniu na boisku przy leżącym Macieju Makuszewskim. Żółta kartka, no i w ten sposób jeden z najlepszych obrońców w ekipie poznańskiego Lecha dzisiaj nie może zasiąść nawet na ławce rezerwowych.
Za to po raz ostatni na tej trenerskiej ławce zasiądzie tercet Rafał Ulatowski, wpisany do protokołu, jego asystenci Tomasz Rząsa i Jarosław Raszkiewicz, bo już wiemy, że namaszczony nasz nowego koleniowca drużyny kolejorza na kolejny sezon jest Iwan Dziurdziewicz, który ma być oficjalnie zaprezentowany mediom w najbliższy wtorek rano. No to skoro mówiliśmy o składzie kolejorza, to Legia Warszawa. Ci, którzy mają dla Legii zdobyć dzisiaj tu Mistrzostwo Polski. Arkadiusz Malarz w bramce, dalej Marko Wesowicz, William Remy, Iñaki Astiz, Artur Jędrzejczyk, Portugalczyk Cafu, Luksemburczyk Lise Philips, Domago Jantoli, czy Michał Kucharczyk, Sebastian Szymański i Mirosław Radowicz. Oni są w drużynie Deana Klafuricza. Nie ma Michała Pazdana. Skutki kontuzji, a na ławce rezerwowych ten, który boryka się z urazem i ostatnio nie był w pełnej dyspozycji, młody napastnik Jarosław Niezgoda. To jeśli chodzi o te ciekawostki składu. No sami jesteśmy ciekawi, jak to spotkanie będzie przebiegać. Myślę, że zdecydowanie bardziej ciekawi jeszcze oprócz kibiców poznańskiego Lecha są kibice białostockiej Jagiellonii. Ale Jagiellonia, żeby zdobyć mistrzostwo, przede wszystkim sama sobie musi pomóc i pokonać Wisłę Płock, a później niech czeka na dobre dla niej wieści z Poznania, bo chcielibyśmy te wieści przekazywać, że kolejorz pokonał Legię Warszawa. Zobaczymy, jak będzie. Oddajemy na razie głos do studia. Pierwszy gwizdek punktualnie o 18:00.
I my tuż przed 18:00 wrócimy do naszych komentatorów, by słuchać transmisji ze spotkania Lecha Poznań z Legią Warszawa.
Gruz odłamków, a na stole błyszczy wbity nóż. W ciszy słychać, jak opada na podłogę kurz. Błękit zmienia w czerń. Tak, zanim krzykniesz, będę tam. Tak, niech pomyślą, że to ja. Hey! Niech wypuszczą starą kończy chcą. Wycelują broń mój brzuch. I tak, będę twój. We'll sny. Udajemy, że to tylko oddech pośród burz. Przecież do stracenia nic od dawna nie mamy.
Za 19 minut godzina 18. W piątek w Dusznikach pochodzący stamtąd tyczkarz Piotr Lisek zorganizował tyczkarski meeting. Wybrał się na niego Sebastian Kierzek.
Piotr Lisek, sprawca dzisiejszego zamieszania, meeting Lisek w domu. Co jest trudniejsze, skakanie o tyczce czy organizowanie meetingu?
Oj, zdecydowanie organizacja meetingu, przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że wszyscy pozytywnie odebrali ten meeting. Wynik też jest bardzo obiecujący, bo 55 to jest bardzo dobry rezultat. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że publiczność da kopa na to, żeby ten meeting się odbył drugi raz. A tak, stawka była obiecująca. Mieliśmy dwóch mistrzów świata. Ja wicemistrz świata, mistrz Europy, Władysław Kozakiewicz, mistrz olimpijski, także myślę, że wszyscy się fajnie bawili. To jest krok dla tych ludzi, którzy mnie wspierają od samego początku i to był hołd dla nich. Może w przyszłych latach to co się przerodzi w coś więcej. Zobaczymy.
Monika Pyrek, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.
Przede wszystkim były duże emocje, wysokie skakanie, dobra pogoda, frekwencja, więc tak naprawdę wszystko się udało. Ja też wiem z własnego doświadczenia, że organizowanie meetingów na swoich śmieciach, tak, na swoim podwórku, tu gdzie duże są oczekiwania od zawodnika, nie jest proste. Także cieszę się, że Piotrek dał radę, że to udźwignął, bo to na pewno gdzieś tam na tych barkach jego leżało. Też miał z tyłu głowy to, że powinien tutaj wysoko skakać i skakał.
Władysław Kozakiewicz, legenda skoku o tyczce, gość specjalny meetingu Piotra Liska. Jak pan ocenia te zawody? Wydaje się, że to jest takie mądre zagospodarowanie swojej popularności.
Mądre jest to, że ludzie w tym mieście się zgodzili na to, bo pomysły są. On jest strasznie obrotnym chłopakiem, który potrafi to w jakiś tam sposób zmotywować. Dobrze, że to jest w tym mieście. Dobrze, że w ogóle że jest w jakimś tam mieście, bo skok o tyczce jest strasznie skomplikowaną konkurencją i widać w tej chwili, jak ludzie widzą i przyjmują skok o tyczce z bliska. To jest promocja po prostu sportu, bo promocja lekkiej atletyki i takie zawody coraz częściej się odbywają w kraju i to jest bardzo dobre.
Nie mogę jeszcze nie zapytać o pana osobę od czasu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Minęło już trochę czasu, a jednak ta sympatia wśród kibiców jest tutaj widoczna na każdym kroku.
Też się dziwię z tego powodu. Może się nie zmieniam aż tak za bardzo. Oczywiście cieszę się z tego, że jestem rozpoznawany. Jestem też pokazywany bardzo często. Gdzieś tam wspominki są w telewizji. Też ten gest mi też troszeczkę pomógł popularności. Ja się delektuję w tej chwili tym.
Drodzy Państwo, byliśmy w Dusznikach, to teraz przenieśmy się do Krotoszyna, gdzie przeniosła się także rywalizacja na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży.
Numer 1, waga 80 kg. Sadowski, Kraków, Jankowski, Cerami Krotoszyn.
Szef Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Wielkopolska 2018, dyrektor Tomasz Wiktor. Duży ten objazd Wielkopolski, bo już olimpiada absolutnie nakręcona.
Generalnie olimpiadę robimy w 11 miastach Wielkopolski oraz w Zabrzu na Śląsku. Praktycznie jesteśmy w czasie kulminacji olimpiady. Można powiedzieć, że w połowie zawodów. Przed nami właśnie teraz ruszyły najbardziej liczne dyscypliny, bo przypomnę, że siatkówka mężczyzn w Pile i siatkówka kobiet w Kaliszu. Jesteśmy w Krotoszynie z prawie 200 zawodników. Jesteśmy po zawodach w Żerkowie, gdzie był brycz, po bardzo dużych i długo trwających zawodach w Sypniewie na północy Wielkopolski. Tam były szachy. Zakończyło się dużym sukcesem dla Wielkopolski taekwondo, gimnastyka artystyczna w Szamotułach i akrobatyczna w Poznaniu. Badminton w Tarnowie Podgórnym. Przed nami jeszcze właśnie zapasy. Ruszają w poniedziałek zapasy dziewcząt i będziemy czekać na rozpoczęcie zawodów w judo w Pile oraz dużych zawodów na ponad 400 osób w boksie w Kaliszu. Zakończymy zawodami w Zabrzu gimnastyce sportowej oraz ostatnią dyscypliną będzie tenis ziemny w Szamotułach.
Przeglądam komunikaty prasowe i podajemy także na antenie Radia Poznań. Na razie, jeśli chodzi o Wielkopolskę, ściany nam pomagają. Jest nieźle w tym punktacji generalnej, medalowej i punktowej.
Tak, i jest to bardzo miłym zaskoczeniem. Oczywiście, że olimpiada zawsze ściany pomagają i nadal prowadzimy punktację wojewódzką.
To był ważny moment dla znakomitego zapaśnika Roberta Barana, już olimpijczyka z Igrzysk Rio de Janeiro, by zapalać znicze ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w swoim rodzinie. rodzinne mikrotoczenie?
Tak. Jeszcze pamiętam, sam startowałem na ogólnopolskiej olimpiadzie, jak zdobywałem właśnie pierwsze medale. Na początku trzecie miejsce, był to mój taki pierwszy ważny medal. Później, rok później już zdobyłem pierwsze miejsce. Było to traktowane właśnie jako mistrzostwo Polski. W tym roku też pojechałem na mistrzostwa Europy. Zdobyłem pierwszy medal na mistrzostwa Europy, także bardzo dobrze wspominam ogólnopolską olimpiadę.
To nakręca młodych ludzi do dalszych treningów chyba.
Tak. Sukces na takiej imprezie będzie ciągnąć za sobą powodzenie w dalszej karierze.
Burmistrz Kotoszyna, pan Franciszek Marszałek.
No bardzo się cieszymy, że akurat zapasy, one to są od zawsze, ale tej rangi zawitały znowu w Kotoszynie. Myślę, że jest tutaj dobra atmosfera do tego, żeby wygrywać i dobra atmosfera, żeby tutaj kształcić wielkich mistrzów w zapasach. Żeby się bawić, a jednocześnie rywalizować.
Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Andrzej Supron.
To jest początek tej drogi, wielkiej kariery. Tu się, na takich zawodach się rodziły wielkie sławy, wielcy medaliści. Także mam nadzieję, że również w ekipie tych młodych adeptów sztuki zapaśniczej będą przyszli medaliści.
W sportowym rytmie.
Jak ocenia start polskich zapaśników na Mistrzostwa Europy w Kaspijsku prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Andrzej Supron?
Trzeba przyznać, że jest progresja. Zdobyliśmy więcej medali niż w zeszłym roku, a i poziom pojedynków naszych zawodników był zdecydowanie wyższy. No, mogłoby więcej medali, wiemy jak to w sportach niewymiernych, czasami o wyniku decydują sędziowie. W jednej walce zdecydowanie zabrali nam jeden medal, także pięć medali byłoby to naprawdę coś, co napawa optymizmem na kolejne lata. Wiemy, że zbliżamy się już do Igrzysk Olimpijskich, a więc ten progres, który z roku na rok jest coraz bardziej widoczny, napawa optymizmem.
Jak pan ocenia występy i męskiej, i kobiecej reprezentacji, tak skrótowo?
Panie, powiem szczerze, zawsze były mocnym punktem i nie zawiodły. Cieszy mnie również to, że styl wolny, prawda, podtrzymuje tą swoją dobrą pasę, która od paru lat się wiąże. No i również bardzo się cieszę, że styl klasyczny również pokazał się. To, co powiedziałem, ten jeden medal nam po prostu zabrano. To by było fajne, bo znowu tak jak na Mistrzostwach Świata, w każdej z konkurencji mielibyśmy medale i to naprawdę by cieszyło. Ale i tak jak powiedziałem, nieźle, 8 szans było, wykorzystaliśmy 4.
Usiądzie przed Mistrzostwami Świata w Budapeszcie prezes Andrzej Supron z szefami Wydziału Szkolenia i postawi jakiś plan wyższy, niższy niż w Kaspijsku?
To cały czas jesteśmy w kontakcie, ja na co dzień bywam w związku, rozmawiamy ze sztabem szkoleniowym, z trenerami, cały czas się zastanawiamy nad tym, co by jeszcze zrobić. Na tym polega praca trenerska. Ja jako prezes, który czynnie kiedyś uprawiał tą dyscyplinę sportu, byłem również trenerem, byłem sędzią, także mam na to jakieś takie trzeźwe spojrzenie, ale pracę zostawiam to trenerom. Zawsze służę jakimś słowem, które gdzieś tam może się na jakimś etapie liczyć, więc na pewno gdzieś tam wspólnie wypracujemy coś, co powinno nam przynieść efekty.
8 minut pozostaje do godziny 18, zanim połączymy się z Inea Stadionem, by słuchać relacji z meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. No to jeszcze jedno zaproszenie, bo od 24 maja w Baborówku wszyscy fani sportów jeździeckich będą mieli swoje święto. O szczegółach Grzegorz Hałasik.
Od 24 do 27 maja w Baborówku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Jeździecki, czyli zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Paweł Warszawski to zawodnik Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, ale tym razem bardziej jesteś twórcą niż tworzywem i działasz przy organizacji tej imprezy. To zapytam o to, co chyba najciekawszy w WKKW, czyli cross, który odbędzie się w sobotę. Coś tam ciekawego przygotowaliście na 4-kilometrowej trasie?
No myślę, że każdy cross to będą jakieś niespodzianki dla zawodników i dla kibiców przede wszystkim też. Czy jest coś specjalnego? Myślę, że to się okaże się właśnie w sobotę po południu, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja jestem tylko takim, można powiedzieć, asystentem i pomagam przy budowie tych wszystkich zadań technicznych z racji tego, że jestem tutaj na miejscu i z racji swojego doświadczenia. Głównym gospodarzem toru jest Szwed Lars Christensen. Dużo adrenaliny, dużo emocji będzie na trasie crossu. No a jeżeli będą startować największe gwiazdy, jeżeli będzie jechała tutaj jedynka i trójka światowego rankingu, no to wiemy, że sami najlepsi, ci, którzy obecnie mają tą najlepszą formę, prezentują. Oliver Townend, dowiedzieliśmy się 5 minut przed konferencją, że zgłosił, mamy go w systemie. 3 tygodnie temu wygrał jeden z najbardziej prestiżowych, 4-gwiazdkowych zawodów w Kentucky, a tydzień później na zawodach w badminton, które także są historyczne, był drugi. Także no wiemy, że zawodnik ma niesamowitą formę i tylko po prostu czekać na kolejny weekend, gdzie pojawi się w Bobrówku.
Jeżeli chodzi o ujeżdżenie, wszystko odbywa się w jednym miejscu, w czworoboku. Jeśli chodzi o niedzielne skoki, wszystko odbywa się w jednym miejscu na parkurze, a cross, jak powiedzieliśmy, ma 4 kilometry, ale właściwie całą trasę kibice będą mogli obejść, a jak ktoś nie lubi chodzić, to i tak wszystko z jednego miejsca obejrzy na telebimie.
Można z jednego miejsca to wszystko obejrzeć, ale no właśnie tym się różnimy między innymi od skoków czy od ujeżdżenia i planujemy troszeczkę te wody jako taki piknik. Można pospacerować i każdego konia oglądać na innej przeszkodzie, podejść blisko, zobaczyć, poczuć tą adrenalinę. Także dla zawodników czasami jest ważne, że gdzieś w tym najdalszym miejscu tego crossu ci kibice są i po wykonanym skoku nagradzają go brawami.
Pan Roman Roszkiewicz, mecenas Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku. Pana oczkiem w głowie są młode konie, by one mogły się pokazać, by hodowcy mogli te konie pokazać i to też zobaczymy w Baborówku.
Koniecznie, ja sam jestem hodowcą, więc najciekawsze dla mnie są wyniki, co zostało wyhodowane, co się udało, jaki plan się sprawdził, jaki nie, a to fundament, konie z fundamentem. Tutaj startuje zespół, jeździec i koń.
To są konie 6-letnie.
Pierwszy moment prawdziwej weryfikacji. Również to promocja hodowli, niedocenianych, zapominanych hodowców. To jest również część taka marketingowa. Jeżeli mamy produkt, potrafimy go zaprezentować, to potrafimy go dobrze sprzedać. Dobra sprzedaż zachęca do hodowli i dalszej pracy.
Drodzy Państwo, my w związku z festiwalem WKKW w Baborówku mamy dla Państwa konkurs do wygrania zestaw gadżetów festiwalu w Baborówku. Ja go właśnie tutaj trzymam, Państwo może słyszą to szeleszczenie. Bardzo ciekawe gadżety. Jest plakat, jest fajna torba, jest także koszulka, to nawet polówka z takim zielonym kołnierzykiem. Jest o co walczyć. Co zrobić, żeby to wygrać? Wystarczy wysłać do nas SMS-a z prawidłową odpowiedzią na nasze pytanie. To pytanie także nie należy do zbyt trudnych. Jak nazywał się ostatni polski olimpijczyk w WKKW, który startował na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku, czyli dość świeża sprawa. Jak nazywał się ostatni polski olimpijczyk w WKKW, który startował na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku? Na odpowiedzi czekam pod SMS-owym numerem telefonu 71601. W treści wpisujemy hasło Radio Poznań, pisane łącznie i bez polskich znaków. To ważna informacja. Radio Poznań, odpowiedź i swoje imię i nazwisko, ewentualnie adres do wysyłki nagrody. Jak nazywał się ostatni polski olimpijczyk w WKKW, który startował na igrzyskach w Rio de Janeiro? Czeka na Państwa zestaw gadżetów związanych z festiwalem jeździeckim w Baborówku.